Mam do was pytanie. Jakiego zapachu nie lubicie? Pomyślcie sobie, jaki jest zapach, przy którym nie chcecie być. Zapach, który was odpycha. Dla mnie takim zapachem, osobiście dla mnie smrodem, jest zapach dymu z papierosów. Kiedy czuję dym z papierosów, to z której wieje, okej, wieje z tej, to ja idę tak się ustawić, żeby na mnie ten dym nie leciał. Bo nie chcę tego czuć i nie chcę tym przesiąknąć. Bo wiem, że gdybym został w tym dymie, to bym się do niego przyzwyczaił, cały bym przesiąknął, potem sam bym tym śmierdział. I uwierzcie, nie będę dzisiaj mówił o profilaktyce uzależnień. Nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodzi. Chciałem zacząć od przykładu z nieprzyjemnym zapachem, do którego można się przyzwyczaić. Dlatego, żeby nawiązać do dzisiejszego tematu, którym jest sumienie. Bo sumienie działa w bardzo podobny sposób, jak właśnie przyzwyczajanie się do czegoś, reagowanie, jeśli na coś nie pasuje, a jeśli z tym jesteśmy, to przyzwyczajamy się. Czy osoba wierząca potrzebuje mieć czyste sumienie? Czy osoba wierząca powinna o tym myśleć, powinna się tym przejmować? Otwórzmy Rzymian. Albo nie, nie otwórzcie, to jest... Mam zapisane. Są takie słowa świętego Pawła. Poświadczę moje sumienie w Duchu Świętym. To jest wyrwane z kontekstu, zupełnie. Więc nie będę nauczał na ten temat. Ale ten werset już pokazuje, że sumienie jest związane na pewno z wiarą. Jeśli z wiarą, to chyba i z Bogiem, i z człowiekiem. Prawda? Ciężko się nie zgodzić. I to, że jest związane z człowiekiem, to jest dość oczywiste, bo chyba każdy z nas czuje, że ma sumienie. Ma taki głos, który mówi, oj, tu zrobiłeś coś niedobrze. Albo okej, jeśli podejmiesz tą decyzję, to będzie słuszna decyzja. Będziesz miał pokój w sercu, jak to się mówi, tak? Wiemy, że coś jest dobre, coś nie jest dobre, że coś powinniśmy zrobić, czegoś nie. Że coś się przysłuży, a coś zaszkodzi. Jak mówiłem, sumienie jest też związane z Bogiem, bo to nie jest część w środku człowieka, która jest niedostępna dla Boga. To nie jest taka część ciebie, którą ty możesz zamknąć i nikomu nie pokazać. Możesz tego nie pokazywać innym ludziom wokół ciebie, ale nie ukryjesz tego przed Bogiem. Bóg zna stan twojego sumienia i próbowanie oszukać Go nie ma najmniejszego sensu. Możesz próbować zagłuszyć swoje sumienie dla siebie, albo zachowywać się tak, żeby inni myśleli, że jest w porządku. Ale przed Bogiem niczego absolutnie nie ukryjesz. Kojarzycie sytuację, kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie przyprowadzili nierządnicę, chcieli ją ukamienować? O, gotowało się w nich. Trzeba ją ukamienować. A Jezus odwołał się do ich sumienia. Powiedział, zacytuję, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I co, i myślicie, że poleciał cały tabun kamieni? Absolutnie. Nie poleciał żaden kamień. Tak? Czytamy, że oni przekonani przez swoje sumienie odeszli. Bóg dotknął ich sumienia. Uświadomili sobie coś, z czego wcześniej nie zdawali sobie sprawy. Zawrócili, spuścili głowy i poszli. Sumienie działa zatem w wierzących i niewierzących, tak? Sumienie jest czymś, co ma każdy człowiek. I Bóg wie, jak się do tego sumienia skutecznie odwołać. Na przykład z tymi uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Otwórzmy 1 Tymoteusza, pierwszy rozdział. 1 Tymoteusza 1:18. I tutaj Tymoteusz dostał od swojego, można powiedzieć, mentora taki nakaz. 1 Tymoteusza 1:18. Ten nakaz daje tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój, mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Dobry bój, wow. I chyba każdy z nas chciałby powiedzieć o swoim życiu: ja toczyłem dobry bój. Tak jak można powiedzieć, mam nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć: dobry bieg ukończyłem, tak? Toczyłem dobry bój. Ale nie wszystkim to się udało. Czytamy. Paweł dodał klucz do tego, jak ten dobry bój toczyć. Powiedział, abyś toczył zgodnie z nimi, czyli z tymi proroctwami, dobry bój, mając wiarę i czyste sumienie. Wiara i czyste sumienie. Zobaczcie, że te dwie rzeczy są potrzebne do tego, żeby toczyć dobry bój. Zobaczymy jeszcze dzisiaj, że samo sumienie raczej nie wystarczy do toczenia dobrego boju. Ta para jest przekonująca. Wiara i czyste sumienie. Jeśli znasz kogoś, kto wierzy i ma czyste sumienie w tym, co robi według wiary, to super. To są osoby, które, można powiedzieć, toczą dobry bój. Mają do tego na pewno zadatki, tak? Jest przestroga jednak. Bo niektórzy odrzucili czyste sumienie i stali się rozbitkami w wierze. I pomyślę sobie, jak to jest być rozbitkiem. Czy to jest przyjemna sytuacja? Bo czytamy: rozbitek w wierze, okej, to są jacyś tam ludzie, tu są nawet wymienione z imienia konkretne osoby, ale sobie czytamy dalej, nie zatrzymujemy się nad tym. Ale pomyślałem sobie, jak to jest być rozbitkiem, jak czuje się rozbitek, kiedy nie masz nadziei, nie masz się czego chwycić, nie wiesz, co zrobić, nie wiesz, co się z tobą za chwilę stanie, nie wiesz, co się dzieje, nie masz kontroli nad niczym. Tak czuje się rozbitek. Przy odrobinie szczęścia złapie się czegoś, kiedy statek się rozbije, dopłynie może na jakąś bezludną wyspę, ale co dalej? Dalej nie wie, co zrobić. Sytuacja jest opłakana, tak? Dla takiego rozbitka. To jest przytłaczające i nie chcę znaleźć się w takiej sytuacji i nikomu z was tego nie życzę. Dlatego to jest dobra rada: zachowaj czyste sumienie, tylko najpierw trzeba je mieć. A, to jest ciekawa sprawa. Do tego też przejdziemy. Dalej o sumieniu. Dzieje 24 rozdział. Paweł tutaj broni się przed sądem. On musiał się dużo nabronić w swoim życiu. Ale to była jedna z niewielu osób, która przed sądem naprawdę mogła stać z czystym sumieniem. Dlaczego? Bo nie miał przewinienia, za które go oskarżali. Paweł w Dzieje 24:16 mówi: i sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi. Czyli Paweł stara się, żeby nikt nie widział, że on przebywa w tym śmierdzącym dymie. On stara się nie być tym przesiąknięty. I nie tylko przed ludźmi, ale i przed Bogiem. To jest bardzo ciekawe, że on podaje tutaj oba. Mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi. I nie ma, przynajmniej tutaj, raczej osób, które zaprzeczą, że nie, ja się nie staram, ja chcę mieć sumienie skażone przed Bogiem i ludźmi. No, myślę, że nie ma tutaj takich osób, prawda? Ja przynajmniej nie chciałbym tak o sobie powiedzieć. I tak, każdy tutaj powie, że staramy się, tylko ja sobie zadałem pytanie właśnie wobec tego, że Bóg i ludzie, gdzie staram się bardziej? Czy wtedy, kiedy ludzie patrzą? Czy wtedy, kiedy nie patrzą? Kiedy staram się bardziej zachować swoje sumienie w odpowiednim stanie? I miałem smutną refleksję, bo kiedy nie ma innych wokół, łatwiej jest postępować wbrew swojemu sumieniu, które Bóg ukształtował. To jest smutna prawda, ale to jest prawda. Dobrze jest to sobie uświadomić, że jesteśmy w pewien sposób słabi pod tym względem. Że kiedy nie ma ludzi, którzy nawet trochę oceniająco mogą na nas spojrzeć, czy w pozytywny sposób nam zwrócić uwagę, to jest tendencja, żeby trochę popuszczać pasa, jak to mówią, nie? Niestety. Przy ludziach bardziej się przejmujemy, żeby nie tylko nasze sumienie nas nie oceniało, ale i inni ludzie. Tak. Przymykamy oko wtedy na niektóre sprawy. Czyli co? Kiedy inni nie patrzą, to my się zbliżamy do tego smrodu. Ale kiedy bracia i siostry są, to nie, to ja nie mam z tym nic związanego. Nie, nie. Kiedy oni nie patrzą, to znowu tak. W sumie to mi tak nie przeszkadza, ten smród. Tak grzech tak mi nie przeszkadza. I potem znowu. Są bracia i siostry obok? Nie. O, święty, tak? Niestety, ludzka natura. Chcemy dobrze wypaść przed innymi. A chcesz dobrze wypaść przed Bogiem? Ha, to jest chyba dużo, dużo cenniejsze, prawda? Hebrajczyków 13:18. Otwórzmy. A, pospieszyłem się. Rzymian 13. Też 13. Rzymian 13. Rzymian 13. I pierwsze 5 wersetów. Rzymian 13:1. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. A jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga mszczącym się w niebie nad tym, który czyni zło. Dlatego trzeba być poddanym nie tylko ze względu, nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. Nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. I to, ten fragment mówi tutaj konkretnie o władzy, ale myślę, że można to zastosować w wielu, wielu aspektach swojego życia. Dlaczego chcesz być posłuszny Bogu? Dlatego, żeby nie spotkał cię gniew od ludzi? Dlatego, żeby nie spotkały cię nieprzyjemne konsekwencje, na przykład kary od władzy tutaj? Nie, Bóg dał sumienie, żebyś również ze względu na nie był posłuszny. Również ze względu na nie starał się żyć zgodnie z Bożą wolą. I ten fragment w taki prosty sposób pokazuje, że naprawdę sytuacja, gdzie może ominąć cię konsekwencja twojego czynu, złego czynu, to, że ta konsekwencja może cię ominąć, nie znaczy, że powinieneś to zrobić. Nie tylko konsekwencje odczuwalne dla ciebie powinny decydować o tym, czy coś zrobisz, czy nie, ale też, właściwie przede wszystkim, to, co myśli o tym Bóg i pobudza przez to twoje sumienie. Jeśli... O, teraz jest czas na Hebrajczyków 13, wreszcie, tak. Hebrajczyków 13. Tu czytamy tak. Hebrajczyków 13:18. Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Czyste sumienie wtedy, kiedy postępujesz we wszystkim dobrze. I jednocześnie można się z tym i zgodzić, i nie zgodzić. Dlaczego? Bo zależy, kto to mówi. Naprawdę. Wiecie, jak ogromnie zmienia się wydźwięk tych słów, kiedy czytamy to w Biblii, kiedy ktoś natchniony przez Boga mówi, ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować, a kiedy mówi to ktoś, kto Boga nie zna, ktoś, dla kogo wola Boża nic nie znaczy, czy z ust takiej osoby te słowa ufam, że mam czyste sumienie, gdyż chcę we wszystkim dobrze postępować. Czy to cię przekonuje? Nie, nie. Może ta osoba uważa, że ma czyste sumienie, ale czy wobec Boga ma czyste sumienie? Może jeśli przyjmie się dekalog za to, co jest dobrym postępowaniem, to okej, może komuś przez jakiś czas uda się dobrze postępować, mieć czyste sumienie. Może jeśli jako dobre postępowanie przyjmiesz to, co jest zgodne z twoim systemem wartości, to pewnie ci się uda mieć czyste sumienie, tak? No bo sam sobie dasz zasady, będziesz je ich raczej trzymał, jeśli nie będą zbyt trudne do spełnienia, tak? Ale czy o takie dobre postępowanie chodzi? Sumienie w Bożym zamyśle nie służy do tego, żebyś czuł się ze sobą dobrze, żebyś postępował według tego, jakie zasady sobie ustalisz i się ich trzymasz. Nie. Sumienie według zamysłu Bożego służy do czegoś innego. Zobaczcie, przypomnę sytuację z faryzeuszami i nierządnicą. Czy oni przez sumienie poczuli się dobrze? Nie. Myślę, że wręcz przeciwnie. Musiałoby być strasznie źle. Strasznie głupio. Strasznie musieli się zawstydzić. Tak? Przyszli z takiej pozycji oskarżyciela powiedzieć, ona jest nierządnicą. Ona zasługuje na karę. Ona jest grzeszna. I my tutaj robimy dobrą rzecz, że chcemy ją ukarać. A Jezus pyta, nie macie grzechu? Jesteście bezgrzeszni? Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Od razu zmienia się ich nastawienie. Od razu zmienia się ich podejście i zrozumienie tej sytuacji. Zagryzło ich sumienie. Oni ze względu na sumienie, czytamy, odwrócili się. Więc sumienie nie jest po to, żebyś czuł się ze sobą dobrze i żebyś postępował według swoich własnych praw czy morałów, jakie sobie ustalisz. Faryzeusze do pewnego stopnia się tego trzymali, ale przy konfrontacji z Jezusem, ze Słowem Boga, to wszystko legło. Ich plany musiały się zmienić. I byli skupieni na prawie Mojżesza, tak? Mówili w tym fragmencie, że prawo Mojżesza mówi, że powinniśmy takie kamienować. I co? Jezus zmienił ich perspektywę. Zupełnie. Właśnie przez sumienie. I oni nic nie zmienili. Nie oni mieli wkład w to, że ich sumienie zaczęło nagle działać, zaczęło ich gryźć. Bo to było dzieło Jezusa, to było dzieło Boga. To Bóg pobudził ich sumienie. Więc to, że twoje sumienie mówi, że jest dobrze, to wcale nie oznacza, że twoje sumienie przed Bogiem jest czyste. To, że ci się wydaje, że jesteś dobrym człowiekiem, to nie znaczy, że takim jesteś w Bożych oczach. Bóg może naprawdę dużo zrobić z sumieniem, prawda? Myślę, że każdy z nas, kto nawrócił się, w pewnym momencie miał taki moment właśnie przed nawróceniem, gdzie Bóg tak wiercił w to sumienie. U mnie od tego zaczęło się nawrócenie. Sumienie tak mnie gryzło, nie mogłem wytrzymać. Nie czułem się z tym dobrze. Ale są pewni ludzie zatwardziali, którzy nie chcą się temu absolutnie poddać. Uważają, nie. Moje przekonania, moje sumienie, według tego będę postępował. Okej. Ty możesz według tego postępować, tylko pytanie, czy w konfrontacji z Bogiem Bóg powie, okej, szanuję twoje przekonania. To po to dałem wam to, żebyś tego nie przyjął i miał swoje własne przekonania. Tak? Tak Bóg powie? Nie. Józef mówił o sądzie ostatecznym, księga życia i będzie zestawienie. Nie przyklei się do księgi życia twojego poglądu na to, jak powinno wyglądać sumienie i według tego będzie sąd. Nie, absolutnie. Bóg jest suwerenny. I twoje sumienie, twój pogląd na sumienie, na to, jak powinien wyglądać, niekoniecznie równa się temu, jak to powinno być naprawdę. W rozumieniu ludzkim często czyste sumienie równa się bezgrzeszności, prawda? Ja mam czyste sumienia, nie mam sobie nic do zarzucenia, mówią niektórzy ludzie. Czy to oznacza, że jesteś bezgrzeszny? Czy to oznacza, że jesteś sprawiedliwy przed Bogiem? Nie, absolutnie nie. A nawet jeśli, to czy jesteś w stanie zawsze, ale to zawsze, przestrzegać wszystkiego? Czy jesteś w stanie zawsze postępować tak, żeby twoje sumienie nie odzywało się? Myślę, że nawet osoby, które mają niskie standardy, nie są w stanie zawsze mieć czystego, zaspokojonego sumienia. Czy samo sumienie wystarczy? Jeśli byłoby idealne, to nasze sumienie, czyli pokazywałoby nam każdą naszą nieprawość i ani razu nie byłoby to sumienie w nas pobudzone, to znaczy, że zawsze bylibyśmy idealni? Może by wystarczyło, ale czy to jest w ogóle możliwe? Absolutnie nie jest możliwe. Absolutnie nie jest możliwe to, że chwilowo ma się czyste sumienie, nie znaczy, że tak będzie zawsze.
to, że chwilowo
czujesz, że jest wszystko ok, postępuję tak, jak powinienem, nie znaczy, że zawsze będziesz tak postępował. Więc czy chciałbyś być sądzony według swojego sumienia?
Ja nie.
Ja nie. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. Łukasza 18. No, jak się otworzy, to lepiej leci. Łukasz 18, 10. Łukasz 18, 10. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w pierś, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Czyste sumienie. Faryzeusz miał czyste sumienie. Jak dobrze musiało mu z tym być, prawda? O, jaka ulga, że nie jestem jak on. Czystość, czystość, czystość. Co się okazuje? Z jego usprawiedliwienia? To mówią figa z makiem, nie? Nic. Czyste sumienie nie oznacza usprawiedliwienia. On czuł się usprawiedliwiony i czysty. I co z tego? Nie odszedł stamtąd usprawiedliwiony w oczach Boga. Twoje sumienie nie jest gwarantem pojednania się z Bogiem. Teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli 1 Koryntian, 4 rozdział. 1 Koryntian 4 od pierwszego wersetu. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. Mnie jednak najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki. Nawet sam siebie nie sądzę. Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam. Jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony, lecz tym, który mnie sądzi, jest Pan. Czytamy. Człowiek, który nic złego w sobie nie dostrzegał na ten moment. Człowiek wierzący, bo mam wątpliwości co do tego, czy faryzeusz naprawdę wierzył Bogu, czy to były tylko puste słowa i puste czyny. Ale tu jest osoba wierząca, która mówi: niczego sobie nie dostrzegam. Jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony. Jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony. Tym, który mnie sądzi, jest Pan. Tym, który mnie sądzi, jest Pan. I te martwe czyny faryzeusza, który porównywał się z celnikiem, one usprawiedliwiały go względem siebie, może względem innych ludzi. Patrzyli, on jest taki bogobojny. On jest taki pilny w tym, co robi. On przestrzega wszystkich przykazań. Patrząc na nasze czasy, o, on jest w kościele w niedzielę, w środę. O, on daje dziesięcinę i dużo więcej i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to jest wszystko? Czy to jest wystarczające? I ze względu właśnie na usprawiedliwienie, chęć usprawiedliwienia siebie przez jakby zagłuszenie sumienia, dzisiaj wiele osób jest w kościołach. Dzisiaj jechaliśmy na dziewiątą i widzieliśmy bardzo dużo ludzi, którzy wychodzili z tymi kolorowymi palemkami, nie? Z kościołów. I zazwyczaj tych ludzi nie ma tylu o tej godzinie. Co się stało? Czemu nagle was jest tak dużo? Zaspokojenie własnego sumienia. A, bo to jest może jakieś trochę bardziej ważne wydarzenie. Wypadałoby się pokazać, nie? Wypadałoby pójść tam. Przygotuję sobie tę palemkę, będzie cacy. Bóg zobaczy. Jeszcze jak będę miał tą palemkę dużą, to Bóg bardziej zobaczy, nie? Bóg zobaczy, że jestem w kościele. To jest... O. Już będę miał z nim, jak to mówią, sztamę, tak? Nie. To nie wpływa na osąd Boży. Tym, który mnie sądzi, jest Pan. Czytamy. Więc jak mieć sumienie czyste przed Bogiem? Bo dochodzę do wniosku, że to chyba jest klucz. Mieć sumienie czyste przed Bogiem, a nie wobec siebie. I nie wobec ludzi, którzy mnie widzą. Mieć sumienie czyste przed Bogiem. Drugi Koryntian, 7 rozdział otwórzmy. Niedaleko. Drugi Koryntian 7 od 8 wersetu. I tu jest sytuacja taka. W pierwszym liście do Koryntian Paweł strofował ich. Nie tylko, ale również ich strofował. I to całkiem sporo. Bo było dużo rzeczy, których oni zawodzili, których nie robili dobrze. I tutaj czytamy takie słowa już w drugim liście. 7 rozdział, 8 werset. Choć bowiem zasmuciłem was listem, tym pierwszym, nie żałuję tego. A mimo, że żałowałem, bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę, to teraz się raduję. Nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez was. Bo jeśli smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć, to bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło was pilność, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzanie kary. We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. Oni sobie uświadomili, że robią źle. Dotarło to do nich. I przejęli się tym. Naprawdę ich to poruszyło. Nie było takiej sytuacji, że kolejny list to musiało być powtórzenie tego samego, bo oni tego nie przyjęli. Nie, to ich dotknęło. I co zrobiło? Zasmuciło ich. To ich zasmuciło. I wyrzuty sumienia nie są przyjemne. Czytamy w 10 wersecie. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. Zwykły smutek? Nic dobrego. Nic dobrego. Przygnębienie? Oskarżanie samego siebie? Ale smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje. I kiedy przypominam sobie, jak ponad 4 lata temu oddałem swoje życie Jezusowi, to było w smutku i łzach. Bo czułem, jak grzeszny jestem. W smutku i łzach. Ale nikt nie żałuje. Ja również nie żałuję. I po tym smutku ogromna radość. Ogromna, ogromna radość. Pokuta ku zbawieniu. Hebrajczyków 9:13. Hebrajczyków 9:13 czytamy takie słowa. Mam nadzieję, że kojarzycie kontekst tego rozdziału, bo to nie jest taka prosta sprawa do wyjaśnienia, ale ogólnie rzecz biorąc, tu jest sytuacja, gdzie porównywana jest ofiara, jaką składali kapłani, do ofiary Jezusa Chrystusa, doskonałej ofiary. I czytamy od 13 wersetu, Hebrajczyków 9:13. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. Oczyści wasze sumienie z martwych uczynków. I to jest to, czego potrzebujemy. Mieć sumienie oczyszczone z martwych uczynków. I to potem niesie dalsze następstwa, by służyć Bogu żywemu. To jest krok do tego, żeby służyć Bogu żywemu. To mi udowadnia jedno. Ten fragment, że martwe uczynki nie służą Bogu. Martwe uczynki na nic się zdają. Znowu nawiążę do faryzeusza i celnika, któryś miał dużo, dużo uczynków, ale to były martwe uczynki. Czy one go usprawiedliwiły? W żadnym stopniu. A ten, który miał smutek ku pokucie, ten, czytamy, ten raczej odszedł usprawiedliwiony, tak? Ten odszedł usprawiedliwiony. Więc do prawidłowego działania sumienia potrzebne jest przyjęcie Bożej łaski. Jest niezbędne do tego, żeby twoje sumienie działało prawidłowo, bo to oczyszcza sumienie z martwych uczynków. Dostajemy nowego ducha, nowe serce, nowe sumienie. To jest Początek życia według czystego sumienia to jest tak, jakbyś był przysiąknięty tym smrodem, a ktoś dał ci nową, czystą kurtkę, która nie śmierdzi, która jest czysta. Odcinasz się od tego starego smrodu. Dla niektórych to jest w ogóle początek nawrócenia, początek życia według jakiegokolwiek sumienia, bo niektórzy poziom sumienia naprawdę mają nisko. To daje też zrozumienie, to, czyli przyjęcie Bożej łaski, która między innymi oczyszcza sumienie zmartwychuczynków, to daje też zrozumienie, że nie jest się już pod prawem. Czyli nie musisz w kółko czynić tych martwych uczynków. Nie musisz być idealny według prawa. Ja się bardzo cieszę, że nie muszę być idealny według prawa, bo absolutnie nie dałbym rady. W żadnym razie. Ludzie, kochani, nie ma opcji. Robię co mogę, ale nie zawsze daję radę. Nie zawsze daję radę. Moje sumienie nie zawsze mówi mi, jesteś idealny. Rzadko mi mówi. Zazwyczaj mówi, znowu źle. To jest niedobrze, to jest nie tak. Czasami wiem, że to są oskarżenia szatana, który próbuje mnie zdołować, ale bardzo często to jest Bóg, który dotyka sumienia. Bóg, który przez sumienie mówi ci, nie powinieneś tego robić, nawróć się od tego, pokutuj. I kiedy człowiek się nawraca, to jest tak jak z zapałem wiary, jak z zapałem do czytania Słowa Bożego, z zapałem do przychodzenia do Kościoła. Tego jest tak, o, dużo, to sumienie jest takie bardzo wrażliwe. Tak? Kiedy tylko jest lekki smrodek, to już czuję, że nie chcę tu być. Ale z czasem człowiek się przyzwyczaja, tak? Tak jak często wierzący trochę tracą gorliwość z czasem. Tak samo jest z sumieniem. Przyzwyczajamy się. Chciałbym, to już chyba będzie ostatni werset, Psalm 51, 10 werset. To jest psalm, który Dawid napisał po tym, jak upadł, po tym, jak zgrzeszył. I Bóg poruszał jego sumienie ku pokucie. Psalm 51, 10. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Prośba do Boga o serce czyste. Nie do poradników o moralności. Do Boga żywego. On daje serce czyste, odnawia ducha prawego. Ducha prawego. I to jest sytuacja z życia Dawida, gdzie jego sumienie nie zadziałało zawczasu. Tak? Kiedy on zgrzeszył. Nie zadziałało zawczasu, ale potem coś go zaczęło chyba drążyć, prawda? Ciężko jest schować, stłumić sumienie, żeby zapomnieć o tym, że zrobiło się coś, czego nie powinno się zrobić. Mam nadzieję, że wam jest ciężko, mi jest ciężko. Bóg przez sumienie porusza. I potem potrzebna jest pomoc, kiedy się zawali, bo Bóg może to sumienie oczyścić na nowo. Za każdym razem czysta kartka. I nie ze względu na to, że ty robisz rzeczy odwrotne do tej rzeczy złej, tylko przez to, że Jezus Chrystus jest obmyciem, jest czystością. I ze względu na Niego możesz mieć za każdym razem to czyste sumienie. Dawid był bogobojny, a upadł. I chyba tym bardziej każdy z nas może się czuć narażony na to, prawda? Jeśli Dawid, taka postać, taki mąż Boży, ale będąc po stronie Jezusa nie musimy się bać, że zostaniemy oddzieleni od Bożej łaski, że będziemy sądzeni ze względu, jakby przez pryzmat naszego sumienia. Ja już się tego nie muszę bać, bo jestem zbawiony, uratowany przez Jezusa Chrystusa, żeby odzwyczaić się od tego smrodu. Metafora, pamiętacie? Trzeba przebywać na świeżym powietrzu. Trzeba przebywać w miejscu, gdzie tego smrodu nie ma. Czyli być z ludźmi, którzy chcą żyć tak, żeby Bogu się podobać. O, to jest dobry zapach. Kiedy jestem tu, to ja wiem, że to jest dobry zapach. Wiem, że tutaj moje sumienie oczyszcza się, jakby resetuje się, bo wiem, jak powinno wyglądać moje życie. Pod koniec tygodnia pracy, życia w świecie, sumienie wygląda różnie. Ale cieszę się, że mogę sobie przypominać, jak powinno wyglądać. Uczyć się, co cuchnie, a co pachnie Bogu. Tu, między innymi. I nie tylko tu, bo Bóg cały czas pokazuje ci. Będzie cię wiercił. Mówię, to śmierdzi. To śmierdzi. Nie rób tego. Nie rób tego. I jak ze wszystkim. Ulubione słowo Michała Riksa, równowaga. Jest potrzebna równowaga między tym, żeby być ciągle oskarżanym przez swoje sumienie, bo nie dałem rady wszystkich tych martwych uczynków spełnić. Nie, to jest zła skrajność. A druga zła skrajność? Totalna obojętność. Teraz, mam oczyszczone sumienie. Tak, jak czytaliśmy w Hebrajczyków. Wolny jestem, no to już się nie przejmuję. Ktoś się zatroszczy o to. Nie, to też nie jest dobra droga. Co czytaliśmy o osobach, które odrzuciły czyste sumienie? Stali się rozbitkami w wierze. Czy chcesz być rozbitkiem w wierze? Ja nie chcę być rozbitkiem w wierze. Absolutnie. Podstawowy krok? Zaufanie Jezusowi, że to On jest w stanie zatroszczyć się o twoją duszę, o twoją wieczność i również o twoje sumienie. Życie z Bogiem to jest życie, które jest dużo, dużo lepsze niż to, które jest bez Niego. Moment przejścia z życia według swojego sumienia, a życia według Bożego Ducha, to jest najlepszy moment w życiu. Jak czytaliśmy, tego nikt nie żałuje, tego smutku ku pokucie, prawda? Bóg, pamiętaj, że Bóg może uratować nawet największych rozbitków w wierze. Nawet jeśli odrzuciłeś czyste sumienie, Bóg może cię uratować. To jest najlepsza ekipa ratunkowa dla rozbitków. Sam Bóg. On może uratować. Nie ma nikogo, kogo On uratować nie może. Może uratować i pozwolić w Chrystusie odetchnąć świeżym, pachnącym powietrzem, pełną piersią. I sumienie jest bardzo przydatne, bo przez nie właśnie Bóg może poruszyć ciebie do pokuty. Pomaga dobrze decydować, ale pamiętaj, że sumienie nie daje ci usprawiedliwienia i pokoju z Bogiem, bo to jest przez Jezusa Chrystusa. Amen.